Od dziś wyrywkowe kontrole podejrzanych pojazdów na granicach z Niemcami i Litwą. Wrócimy też do wczorajszego pożaru w Kędzierzynie-Koźlu. W akcji gaśniczej brało udział ponad 200 strażaków. Planujecie spędzić urlop na czterech kołach we Francji? W faktach powiemy wam, na co uważać, poruszając się autem nad Sekwaną. O północy weszły w życie tymczasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą przeprowadzać wyrywkowe kontrole wybranych pojazdów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak na nocnej konferencji prasowej podkreślał, że ten krok ma zwiększyć bezpieczeństwo w Polsce.
Celem tych kontroli jest walka z nielegalną migracją, walka z przestępczością przemytu ludzi. One nie są nakierowane przeciwko obywatelom Polski czy obywatelom państw Unii Europejskiej. Będziemy się starali, aby prowadząc te kontrole, strzegąc bezpieczeństwa, w jak najmniejszym stopniu utrudnić życie, zwłaszcza tym, którzy bardzo często tę granicę przekraczają.
Mówił szef MSWiA. Chwilę po północy na profilu Straży Granicznej na portalu X opublikowano informację o zatrzymaniu obywatela Estonii, który przewoził czterech nielegalnych migrantów. To prawdopodobnie obywatele Afganistanu. Jak wyglądają kontrole, usłyszycie w kolejnych faktach.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Pożar hurtowni sprzętu elektronicznego w Kędzierzynie-Koźlu został opanowany w niedzielę przed 22:00. Przez całą noc dogaszano tam zarzewia ognia. W akcji brało udział około 250 strażaków. Ogień wybuchł w niedzielne popołudnie w dwóch halach. Jedna z nich się zawaliła. Okoliczni mieszkańcy otrzymali wczoraj od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa alert.
Wspólnie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim prosiliśmy o to, aby wystosować alert RCB dla mieszkańców, aby pozamykali okna, oddalili się od miejsca pożaru. Niestety tu mieliśmy bardzo duży problem, bardzo dużo gapiów. W dowolnym momencie ten wiatr mógłby się odwrócić i po prostu ci ludzie mogliby być zagrożeni tym dymem, więc stąd ten apel o to, by zamykać okna i oddalić się z miejsca zdarzenia, bo naprawdę nie ma potrzeby narażać swojego zdrowia i życia.
Apelował rzecznik komendanta Straży Pożarnej w Opolu, kapitan Łukasz Nowak. Teraz ważna informacja ze Śląska. Woda dostarczana mieszkańcom gminy Bezdwina, sąsiadującej z Bielskiem Białą, nadal jest niezdatna do picia z powodu obecności bakterii z grupy coli. Sanepid w ostatnim opublikowanym komunikacie zakazał używania wody z kranu do spożycia, mycia żywności i naczyń oraz kąpieli. Można jej używać jedynie do prac porządkowych. Władze gminy uruchomiły punkty poboru wody pitnej w kilku miejscowościach, a osobom starszym i chorym dostarczana jest woda butelkowana do domów. Blisko 12 000 gmina Bezdwina z problemem złej jakości wody pitnej boryka się od kilku miesięcy. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody. Malownicze trasy poprzez krainę wina i serów. Francja może być znakomitym kierunkiem na wakacje na czterech kołach, co doskonale wiedzą zapaleni podróżnicy. Jednak przed wyruszeniem w podróż warto zdobyć wiedzę o przepisach drogowych. Ograniczenia prędkości, nieoczywiste reguły, kultura jazdy. Jak jest nad Sekwaną? Sprawdzał to nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
Francuską autostradą nie możemy jechać szybciej niż 130 km na godzinę. Ale uwaga, jeśli pada deszcz, obowiązuje ograniczenie do 110. Jeśli wybieramy się samochodem do Paryża, uważajmy szczególnie na rondach. Obowiązuje tam zasada prawej ręki. To nie pojazd na rondzie ma pierwszeństwo. Ponadto paryscy kierowcy nie przepadają za kierunkowskazami. Na pieszych należy uważać zawsze, ale nad Sekwaną szczególnie, tym bardziej w dużych miastach. Francuskie prawo stawia pieszych na uprzywilejowanej pozycji, stąd często przechodzą nawet na czerwonym świetle.
To także są fakty.
Na polskich plantacjach rozpoczęły się zbiory borówki amerykańskiej. Plantatorzy obawiali się wiosennych przymrozków, jednak tegoroczny sezon rozpoczął się zgodnie z planem w pierwszym tygodniu lipca.
Sezon trwa około 3 miesięcy. Na naszej plantacji potrwa do końca września.
Jeśli jest wysoka temperatura ponad 30 stopni, tak ma być teraz, tak ma być też często w lipcu, to jest dobra wiadomość dla owoców?
Dobra wiadomość dla owoców, dlatego że będą słodkie. Dużo słońca powoduje to, że one będą również słodkie.
Dużo będzie borówki w tym roku, w tym sezonie?
Uważam, że borówki będzie niewiele,
Mniej niż rok temu?
Mniej niż rok temu.
A to jest efekt wiosennych przymrozków?
Też. Na pewno Polska postara się zaopatrzyć dobrze i kraj, bo nasze owoce polskie są wysyłane na cały świat.
Opisuje plantatorka Katarzyna Grzegżółka-Parafiniuk. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów, które eksportują najwięcej borówki na świecie. Nasze owoce trafiają przede wszystkim do Niemiec, Holandii, Szwecji i Łotwy. Ponad połowa dzieci w wieku od 7 do 12 lat aktywnie korzysta z przynajmniej jednego serwisu społecznościowego lub komunikatora dozwolonego od 13 roku życia. W zestawieniu 10 najczęściej odwiedzanych domen przez osoby w wieku od 7 do 14 lat znajduje się serwis pornograficzny. W grudniu odwiedziło go co trzecie dziecko w tym wieku. To alarmujące dane z pierwszego raportu z monitoringu aktywności dzieci i młodzieży w internecie, przygotowanego przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. O krzywdzeniu seksualnym dzieci w internecie mówi prezes Instytutu Magdalena Bigaj, z którą rozmawiała Magdalena Greinert.
Dla naszego pokolenia, pokolenia rodziców czy dziadków, to jest często abstrakcja. To znaczy, jak można skrzywdzić kogoś seksualnie, nie dotykając go. My musimy o tym rozmawiać. To jest bardzo trudna wiedza. Myślę, że nawet słuchanie o tym może być w pewnym stopniu dla niektórych traumatyzujące, ale to są takie zjawiska, które z jednej strony mogą polegać na takim cyfrowym obnażaniu się, czego często doświadczają dziewczynki zakładające konta w mediach społecznościowych, które jeśli te konta są otwarte, to bardzo szybko te dziewczynki otrzymują po prostu zdjęcia pornograficzne albo zdjęcia genitaliów. To jest często grooming, czyli uwodzenie dziecka w sieci, którego celem jest albo wyciągnięcie dziecka z tej przestrzeni cyfrowej na spotkanie offline ze sprawcą, albo doprowadzenie dziecka do przesyłania materiałów o charakterze seksualnym, przedstawiającym krzywdzenie seksualne tak naprawdę. Te materiały, zwane często niesłusznie pornografią dziecięcą, zdecydowanie pornografią nie są, ponieważ pornografia to są treści legalne. Pornografia generalnie jest legalna, o ile nie jest nielegalna, to znaczy o ile nie przedstawia krzywdzenia i nagranie odbywa się za obopólną zgodą, to jest to treść legalna, oczywiście można z niej korzystać lub nie. Natomiast pornografia dziecięca to jest oksymoron, nie ma czegoś takiego jak legalna treść przedstawiająca krzywdzenie seksualne dziecka, dlatego nazywa się to CSAM, czyli od Child Sexual Abuse Materials, materiały przedstawiające krzywdzenie seksualne, wykorzystanie seksualne dziecka. Dochodzi do tego bardzo często szantażem, to znaczy dzieci starsze, w przypadku nastolatków, są uwodzone często przez osoby, które podają się za ich rówieśników, które zaprzyjaźniają się z nimi w grze, zaczynają flirtować i po otrzymaniu pierwszego takiego zdjęcia o charakterze erotycznym od dziecka zaczynają dzieci szantażować. I to dzisiaj robią grupy przestępcze. Oczywiście pojedyncze sprawcy też, ale to są całe grupy przestępcze, które dzięki sztucznej inteligencji nie mają już dzisiaj bariery językowej, czyli grupa przestępcza z kraju na drugim kontynencie może uwodzić z powodzeniem dziecko z Polski, ponieważ bariera językowa zniknęła. Drugi sposób pozyskiwania tych treści to jest sposób, który jest stosowany wobec dzieci małych i liczba materiałów przedstawiających krzywdzenie seksualne dzieci w wieku 3-6 lat i 7-10 rośnie w zatrważającym tempie i bardzo wiele z tych materiałów jest kwalifikowanych do kategorii A, czyli takich najbardziej drastycznych. Jak to możliwe? No, w taki sposób, że te dzieci często nie wiedzą, co robią, to znaczy zaprzyjaźniają się w cudzysłowie z kimś z sieci, kto prosi je, namawia je do odtworzenia pewnej sytuacji. Te dzieci odtwarzają sytuację, na przykład sytuację gwałtu, nie wiedząc, że to robią po prostu, bo wcześniej im ktoś, na przykład sprawca, pokazuje im film pornograficzny. Jak to możliwe, że to dotyka dzieci 3-6-letnich? No po pierwsze to przede wszystkim dlatego, że ktoś te dzieci wystawił na kontakt online, czyli pozwolił im korzystać z narzędzi, które są interaktywne i pozwalają na kontakt z obcymi osobami. Czyli to są media społecznościowe, komunikatory, to są gry typu multiplayer.
Czy to, że o tym nie wiemy, wynika z tej naszej naiwności, czy rzeczywiście tak bardzo brakuje elementarnej wiedzy? I jak to naprawić? Czy tutaj wystarczą jakieś spotkania z rodzicami, czy trzeba postawić na naprawdę długofalowe działania, które spowodują, że dorośli dowiedzą się, co faktycznie może się dziać w internecie?
My jesteśmy teraz w takim szczególnym momencie społecznym, kiedy do opinii publicznej dociera wiele niepokojących zjawisk wywołanych niewłaściwym używaniem technologii cyfrowych przez dorosłych, też przez dzieci i młodzież, bo pamiętajmy, że to my dorośli modelujemy zachowania dzieci. One niczego nie dostają same z siebie, nie rodzą się z żadnymi telefonami w ręku, my im te telefony dajemy. Przede wszystkim musimy edukować osoby dorosłe, to jest kluczowe. Oczywiście edukacja uczniów jak najbardziej, ale to osoby dorosłe modelują ich zachowania. To rodzice w domu decydują o tym, jak dziecko używa ekranu, przekazują mu pewne wartości, jak się w tym internecie zachowywać, jak reagować na krzywdę, jak nie krzywdzić innych w ogóle. Więc my musimy się jeszcze długo uczyć, dlatego że dorosłych nie da się posadzić z powrotem w szkolnych ławkach i wysłać na korepetycje z internetu. Dorośli uczą się w inny sposób. Uczą się poprzez komunikaty, które do nich docierają z mediów. I my to widzimy w badaniach higieny cyfrowej osób dorosłych, że to właśnie media profesjonalne, nie tylko media społecznościowe, ale właśnie radio, telewizja, gazety, one są tym źródłem wiedzy o higienie cyfrowej dla osób dorosłych. Nasi badani w próbie reprezentatywnej dla dorosłych w Polsce powiedzieli, że właśnie w taki sposób dowiadują się o tym, jakie zachowania chroniące można wprowadzać. Musimy wiele rzeczy zrobić dobrze. Dbać o swoje rodziny, rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi, wprowadzać dobre nawyki u siebie, ale także pytać polityków i polityczki, na które głosowaliśmy. Można napisać list do biura poselskiego czy do biura senatora. Co pan, pani zrobiła na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie? Domagać się tam, gdzie można, domagać się bezpieczeństwa w internecie. Nawet jeśli to jest komentarz w serwisie plotkarskim, to warto go zostawić, bo to tworzy presję społeczną. No i oczywiście musimy wprowadzać takie rozwiązania, które będą penalizowały takie rozwiązania stosowane w mediach społecznościowych czy grach, które są szkodliwe. I one są szkodliwe nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla nas dorosłych, czyli rozmaite mechanizmy hazardowe, które powodują utratę kontroli nad uwagą, ale też właśnie rozwiązania takie, które sprawiają, że my zaczynamy odczuwać lęk, czyli coś, co nazywa się algorytmami traumy, czyli taki sposób serwowania treści w internecie, który zorientowawszy się po naszych klikach, czego się boimy, pokazuje nam tego jak najwięcej. Na przykład jeśli boisz się psów i kliknęłaś kiedyś jakiegoś psa, który kogoś gryzie, no to nagle zaczynasz widzieć tego, co coraz więcej i potem nagle twój Instagram jest cały zalany tego typu propozycjami treści. O ile to jest tylko pies, to pół biedy, ale badania pokazały, że w przypadku na przykład nastolatek borykających się z problemami z akceptacją swojego ciała, bardzo często proponowane treści dla nich to są właśnie treści zachęcające do anoreksji, treści promujące po prostu niezdrową chudość i tak dalej. Więc my musimy dużo rzeczy jeszcze zrobić, ale to, co każdy z nas może zrobić, to po prostu zainteresować się, bo materiałów o tym jest dzisiaj bardzo dużo. Są podcasty, są wykłady na YouTubie, właśnie przykład treści, które mogą być pożyteczne w mediach społecznościowych. Są wywiady prasowe, są rozmowy w mediach, jest wiele ogólnodostępnych konferencji, webinarów. Ja zachęcam do tego, żeby bez takiej jakiejś presji na sobie, ale próbować interesować się tym, tak jak się interesujemy już dzisiaj zdrowym odżywianiem albo aktywnością fizyczną, bo dzisiaj higiena cyfrowa jest uznawana przez środowiska medyczne za element prozdrowotnego trybu życia, za nowe zachowanie prozdrowotne, którego potrzebujemy, żyjąc w takim smogu informacyjnym, w jakim żyjemy.
Z Magdaleną Bigaj rozmawiała dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert. To wszystko ode mnie, Karol Płaczkiewicz. Kłaniam się i życzę spokojnego dnia. Najważniejsze fakty o poranku będą mieli dla Was Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.